Witam Państwa, Lech Pilarski. Wybory europejskie za nami. Koalicja Europejska została pokonana przez PiS i to wysoko. Walka była ostra. Przede wszystkim na wynikach odbiła się bardzo wysoka frekwencja. Rekordowa w historii wyborów europejskich w Polsce. Czy wzrosło zainteresowanie Polaków Unią, czy też majowe wybory były wstępem do krajowych wyborów parlamentarnych jesienią? Dlaczego wyniki tych wyborów są takie, a nie inne? Co przeważyło szale zwycięstwa na rzecz zdystansowanej do Unii partii? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj dr Izabela Kraśnicka oraz profesor Jan Poleszczuk z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od frekwencji. Dlaczego była taka rekordowa? Ponad 46, prawie 46%. Bo poprzednie wybory, i tu przypominam sobie te wielkie lamenty, dlaczego tak mało? 20 parę % tylko, a tutaj taki rekord. Panie profesorze.
Rzeczywiście rekord jest, czy fenomen jest bardzo ciekawy z socjologicznego punktu widzenia, ponieważ on pokazuje, że umarło kilka mitów. No, pierwszy mit taki, że nasza chata z kraja, Polska może być samowystarczalna, a Unia to gdzieś jest tam jakieś ciało europejskie, gdzie oczywiście czasami zapadają jakieś decyzje, których konsekwencje są trudne do przewidzenia dla nas, że mogą tam na nas czasami nakrzyczeć i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście można powiedzieć tak, no, nie nastąpiło coś takiego, że ludzie nagle zaczęli się interesować Unią, tylko w ciągu ostatnich lat Unia stała się obecna w Polsce.
Zauważalnie obecna.
Zauważalnie obecnie, obecna. Jako strona zaangażowana po jednej, można powiedzieć, po jednym bloku konfliktu politycznego, i z drugiej strony, dla drugiej strony, jako no, też pewien problem. Problem związany z tym, jak zredefiniować swoje miejsce w Europie, o co walczyć, z kim ewentualnie zawierać sojusze. Tu się...
Poza tym, panie profesorze, widać tę unijną kasę, bo na wielu inwestycjach są te wielkie tablice wykonano z funduszy europejskich.
Ale one są już od lat.
I Unia tutaj, znaczy obecność Unii w Polsce w ostatnim czasie również narzuciła bardzo ważny kontekst tego, dlaczego te wybory są ważne. Ponieważ nie tylko coś się zmieni u nas, tylko to, co się zmienia u nas, jest elementem szerokiego kontekstu. Bo i zobaczmy, co się dzieje we Francji, co się dzieje we Włoszech, prawda, kryzys imigracyjny i tak dalej, i tak dalej. Przeto ludzie, patrząc na przykład na przekazy medialne z Unii, już nie widzieli tego jako transmisję z kosmosu, tylko ewentualnie mogli już na przykład odbierać, że to jest rzeczywistość, która...
No tak, podejmą decyzję o realokacji, zmuszą nas i wtedy ci imigranci będą. Jak będziemy inaczej się zachowywali, to już nie będą na przykład.
Dokładnie.
Jeśli mogę, to ja bardzo bym sobie życzyła, żeby było właśnie tak, jak mówi pan profesor, bo to wieje optymizmem w tym sensie, że rośnie świadomość obywatelska, rośnie zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, rośnie świadomość tego, że możemy z tych praw korzystać.
Ale
i
z
że
tego,
wiemy...
co pani mówi, to wnoszę, że jest pani sceptyczna do tej tezy.
Owszem, nie tylko jako prawnik i adwokat diabła, ale też po to, żeby ta dyskusja nabrała rumieńców. I o ile ja sama, edukując od wielu lat o tym, czym jest Unia i czym jest Parlament Europejski. Bardzo bym chciała, żeby ta świadomość, że ta Unia ma taki wpływ, że to się dzieje naprawdę, że tak naprawdę polskie prawo to w dużej mierze prawo unijne, to się zlewa ze sobą, żeby to była prawdziwa przyczyna tak wysokiej frekwencji. Ja mam wrażenie jednak, że powodem, jeśli nie tak samo równym...
Jest jesień,
jest
żeby
jesień
nie mówić, że wiosna.
I jest, trzeba by było chyba sprawdzić, w których obszarach ta frekwencja i w jakich grupach poszła rzeczywiście do góry. To była jednak walka wewnętrzna Polska. To były argumenty, w których unijne problemy były na absolutnym marginesie. Nikt nie tłumaczył ludziom, czym zajmuje się tak naprawdę ten Parlament Europejski, jaką ma główną funkcję, dlaczego jest ważny. Przecież jako pomost tak naprawdę między obywatelami a Unią to jest parlament. My tylko w parlamencie mamy realny wpływ na to, kto tam zasiada. Walka była lokalna, był to papierek lakmusowy przed jesiennymi wyborami.
I jak popatrzymy na wyniki wyborów w innych państwach, to również takie samo wrażenie się odnosi.
Tak. Tak, ale w innych państwach możemy mówić o wrażeniu. My jednak chyba jesteśmy bardziej...
No, tutaj doświadczamy tego.
Tutaj doświadczamy tego i trudniej nam by było oceniać sytuację u sąsiadów.
Czyli pani teza jest taka, że te jesienne wybory, one wyznaczyły tę perspektywę, one wpłynęły w sposób znakomity na frekwencję. Zgadza się pan, panie profesorze, z tym?
Moja teza nie polegała na tym, że ludzie zaczęli głosować czy zajmować się Unią.
Bo urosła świadomość.
Zrozumieli mechanizmy i tak dalej. Nie, no podejrzewam, że na tym w tym realnym wymiarze jest niewiele, ale zaczęli doświadczać jakby obecności Unii przez konsekwencje, które Unia. Jeżeli ludzie widzą na przykład, jak komisarz Timmermans angażuje się w politykę i tak dalej, to oni nie rozważają w kategoriach, czy ma uprawnienia, czy nie ma i tak dalej. No to widzę, no przyjechał facet, prawda, i swoje interesy rozgrywa.
I źle o nas mówi.
Dokładnie. Tym bardziej, że to mówi jak mówi. Dla jednych źle, dla drugich nie, inaczej.
Dobrze.
W każdym razie ja myślałem, raczej miałem na uwadze tę obecność, która rozgrzewała emocje. I ona była być może kluczowa w tej pierwszej fazie, kiedy strony się definiowały, bo jedna strona definiowała się pod tytułem my jesteśmy w Unii, wszyscy Polacy chcą być w Unii, a PiS doprowadzi do Brexitu. Natomiast strona jakby rządowa nie myślała wtedy w kategoriach Unii, tylko powiedziała tak, no piątka tam i tak dalej, i tak dalej. I to była pierwsza
Czyli
faza.
Czyli rozpoczęła licytację krajową, że tak powiem.
Tak, licytację krajową. I dopiero w drugiej fazie...
No, kiedy ta opozycja Unii dostarczyła ważnych argumentów,
tak, bańka
żeby Unii skierować w stronę Europy tę debatę.
Bo bańka Unii prysła trochę. Znaczy w tym sensie ten mit polexitu prysł, kiedy Juncker powiedział, no dajcie sobie panowie spokój, prawda, tu żadnego polexitu nie będzie i cała ta misternie zbudowana narracja gdzieś...
Balon pękł.
Ale z drugiej strony wewnętrzna dynamika kampanii spowodowała, że strona pisowska musiała zająć się poważnymi problemami, no, tak globalnymi i złożyć bardzo mocne deklaracje, których na początku nie chciała składać i ewentualnie chciała jakoś się tam bokiem prześliznąć. Prawda?
No ale wypłynęły sprawy związane z LGBT, z dziećmi i tak dalej, z tą edukacją seksualną i tutaj no, trzeba było jednoznacznie powiedzieć albo tak, albo tak.
Tak, i to jest drugi aspekt, bo myśmy dotyczący tej frekwencji, dlaczego ona się tak wzrosła. Być może jest tak, że znaczy mówi się tak, że polityka to jest kwestia emocji i tak dalej, ludzie się rozemocjonują, prawda, i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, że to niekoniecznie muszą być takie emocje w sensie, jak ktoś się zdenerwował ze złością i tak dalej, tylko to może być dotknięcie jakichś bardzo czułych strun związanych z sentymentami moralnymi, prawda? Związanymi z takimi lękami, poczuciem zagrożenia, którego człowiek nie potrafi tak łatwo nazwać, tak łatwo zidentyfikować.
Wie, że coś jest.
Czasami języka mu brakuje, bo jak zacznie gadać, to zacznie gadać w sposób no, prosty, wulgarny i tak dalej. Ale to, co ja myślę sobie, co popełniła strona, jak błąd, jaki popełniła strona Koalicji Europejskiej, że uruchomiono proces, który miał zniechęcić sympatyków naszego przeciwnika, a wręcz odwrotnie. On
zmobilizował
skutek zupełnie odwrotny.
Rozgniewał,
tak, to zgadzamy się w pełni.
Nie przestraszył, bo nie. Proszę zwrócić uwagę, że strach to jest taka emocja, która często prowadzi do wycofania.
To wtedy ta frekwencja nie wzrosła.
Nie wzrosłaby.
Tak. Tutaj
to
była determinacja ludzi oburzonych.
A również, niech zwróćcie uwagę, że przecież ta narracja związana z tymi radykalnymi lewicowymi postulatami, ona również była kierowana do swojego środowiska. A przecież wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej i tak dalej są ludzie różni, normalni, którzy mają rodzinne dzieci i tak dalej, dla których kwestia właśnie rodziny, dzieci, szkolnictwa i kościoła też nie jest aż tak obojętna. Nie wszyscy, którzy popierali Platformę Obywatelską, mieli nastawienie antyklerykalne i tak dalej. Więc jaki mógł być wtedy sentyment? Jakieś takie trochę zażenowanie, trochę wstyd, prawda? No bo już idziemy na taki rympał, że w zasadzie nie wiadomo, co z tym zrobić.
Bo
prawda?
Te argumenty trafiły i być może jeszcze bardziej podgrzały emocje jednak niewielkiej części twardego elektoratu liberalnego. On znalazł się w zasięgu wiosny, tak? Natomiast ta
No bo
cała...
o to chodziło, żeby tak. z tej wiosny przeciągnąć do koalicji.
Ale...
Nie powiodło się.
Absolutnie. A wręcz przeciwnie, zdeterminowało środowiska
konserwatywne,
katolickie, konserwatywne. Rozumiem to oburzenie, bo uderzono w bardzo czułe struny, uderzono w sposób bardzo jednoznaczny. To był szereg misternie zaplanowanych, tak, akcji, które wypłynęły w tym czasie, a nie innym, nie bez kozery. I, ale efekt przyniósł absolutnie przeciwny
do zamierzonego. Bo zamiast uzyskać zniechęcenie przeciwników i mobilizację swoich, dokładnie wzbudzono efekt odwrotny.
Ale chcę się powiedzieć, jak można było... Nie założyć przynajmniej takiego scenariusza. Czy,
ja
gdzie
mam,
jest to wyczucie społeczeństwa?
Ja tu mam hipotezę wyjaśniającą.
Ja pytam pana profesora też, bo ja nie wiem.
Otóż kiedy się pojawiła wiosna jako no, konkurent do pewnego,
konkurent, tak,
do pewnego wąskiego elektoratu,
tak.
Platforma zaczęła grać o to, żeby ten elektorat przyjąć do
ale
siebie.
Ale dosyć rozpaczliwie.
Rozpaczliwie, nierozpaczliwie, ale to było danie zielonego światła dla tych grup mniejszościowych, małych, ale niezwykle aktywnych w postaci jakichś manifestacji i tak dalej, co daje niezwykle efektowny materiał dla kontrpropagandy, prawda, kiedy się to pokazuje i tak dalej. I Platforma była bezradna, bo nie mogła powiedzieć, nie, no słuchajcie, dajcie sobie spokój, tak nie wolno i tak dalej. Z drugiej strony PiS również miał zagrożenie, to jest Konfederacja, prawda, która na tych roszczeniach żydowskich i tak dalej zaczęła tutaj grać.
Budować ostro. Elektorat.
Ale zwróćcie uwagę, co zrobił PiS. Powiedział nie. Złożył twarde oświadczenie, koalicji nie będzie i tak dalej, odciął się.
No i powiedział, że nie będzie żadnego zwrotu majątku i tak dalej. Jednoznaczne
Czyli
stanowisko.
Nie musiał. Jednoznaczne stanowisko.
Nie trzeba było kłócić.
Bardzo czytelny przekaz. Do mistrzowskiego poziomu doprowadziła ekipa rządząca formułowanie właściwego przekazu do swojego elektoratu. To jest już sztuka sama w sobie.
I w tym sensie strona rządowa mogła wykorzystać, powiedzmy, ekscesy tamtej strony, natomiast strona przeciwna nie mogła wykorzystać argumentów na przykład Konfederacji.
Tak, czyli ekscesów konfederacyjnych.
Dokładnie, bo one miały charakter antysemicki i tak dalej. To nie nasze.
I ruszanie tego w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne, szczególnie, że strona rządząca odcięła się od tego jasno.
Radykalnie.
Dokładnie. I tu powstała potężna asymetria, prawda? I w tę asymetrię, w tę sytuację takiej wkracza trzeci ważny element generujący tę frekwencję, czy to poruszenie, Donald Tusk, który wiadomo jest ważnym graczem strony opozycyjnej. Budowana była taka narracja, że on tutaj przyjedzie, wygłosi ważne przemówienie i tak dalej. Wszyscy czekali, prawda? To miało być również 3 maja i tak dalej. I odbywa się to 3 maja. I jest wielka katastrofa. Ponieważ młody człowiek wpuszczony jako ten no załatwił po prostu wszystko. Uruchamiając ten proces ataku w zasadzie.
Lawinowy
proces ataku na Kościół i tak dalej, i tak dalej. I później oczywiście powstała cała taka fala przemalowywania w tętrze obrazu Matki Boskiej, czy jakieś inne tam tego rodzaju akcje. I to spowodowało, że zwróćcie uwagę, nawet ostatni występ Tuska, gdzie to miała być już taka manifestacja, takie pokazanie, że jest nas dużo, silniej i tak dalej, była żałosna frekwencyjnie. Obok Tuska stał Kwaśniewski, prawda? I to było tylko takie wykrzykiwanie haseł, prawda? Które nie miały większej jakby treści intelektualnej.
Coś, co miało być filarem i taką machiną napędową, dającą energię przed jesiennymi wyborami, okazało się...
Jak to ładnie mówią mechanicy, takie tryb z ząbkami, ale w międzyczasie wszystkie zęby wypadły.
I zaczęło się ślizgać.
I zgrzytać. I to zgrzytać głośno.
A za chwilę przejdziemy troszeczkę na ten wymiar regionalny, jeśli chodzi o wybory europejskie. Podsumowujemy dzisiaj majowe wybory europejskie. W studiu dr Izabela Kraśnicka oraz profesor Jan Poleszczuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Może odrobinę lżejszy temacik to, jak państwo podsumowują pokazujące się w mediach różnorodne filmiki, które miały zachęcać do wyboru tego czy innego kandydata. Bo to też jest fajny obraz przygotowania i przeprowadzenia kampanii.
Żyjemy w czasach również politycznych, w których to jest instrument zasadniczy.
No, tak? Jeśli sobie przypomnimy wybory amerykańskie i działania w sprawie wyborów prezydenta Obamy, tak no to wiemy, że media społecznościowe są ważne.
Wtedy ta era się rozpoczęła i ona jest kontynuowana.
To jak kandydaci już teraz, europosłowie, wykorzystali te mechanizmy?
Ja myślę, że do końca kandydaci jeszcze nie zdali sobie sprawy z tego, co to są media, szczególnie te wideo media, i jakie mogą sobie w zasadzie zrobić krzywdę. Bo każdy z nich oczywiście, jak kręci jakiś film, no to ma jakieś wyobrażenie o sobie i o tych, do których się...
Do kogo adresuje.
Do kogo adresuje, prawda? I układa jakąś narrację. Prawda? Później jest ten filmik. I ten filmik wchodzi w absolutnie niekontrolowany obieg społecznościowy, gdzie ludzie, naród ma środki techniczne do tego, żeby z tego filmu zrobić karykaturę w każdy możliwy sposób, prawda?
Albo zachwycić się.
No zachwycić się, tak, no zachwycić, swoi się zachwycają, karykaturują, prawda, przeciwnicy. I te karykatury są właśnie genialne, bo one w sposób absolutny obnażają, prawda, te takie ukryte marzenia, pragnienia, jakieś takie fałszywe
wyobrażenia
o sobie. Niektóre są śmieszne i zabawne. Ja tutaj, prawdę mówiąc, w ogóle się nie staram nie odnosić do estetyki tych przekazów, ponieważ jako skrzywiony inteligent mam, prawda, wyobrażenie, że powinny, no, że to jest taki kicz, że to jest nie tak, ja bym tak nie zrobił i tak dalej. Dlatego się nie pcham ani do robienia czegoś takiego, ani podpowiadania scenariusz, ani do oceny, bo ja ich nie rozumiem. Natomiast niektórych się śmieję, bo są wspaniałe, prawda. No, najbardziej mnie zachwyciła pani Szejrung Jelgus ze swoimi, prawda, takimi patetycznymi, które dokładnie, im więcej patosu się włoży w taką reklamę, tym większa góra śmiechu z tego wychodzi.
Bo chyba jest też tak, że ten rodzaj przekazu trafia jednak do tego najmłodszego pokolenia głosujących. I to oni, my możemy się z tego śmiać i widzieć już tą przerobioną wersję, ale oni de facto nad tym sprawują pełną kontrolę. I teraz ta młodzież i to młode pokolenie niekoniecznie będzie to zgodne z ich poglądami politycznymi.
Nie ma żadnych hamulców.
Natomiast, ale jeżeli coś ich zafrapuje, coś ich zaciekawi, będzie to pomysł, który uznają za cool, po prostu coś, co warto puścić i zrobić z tego viral, który zacznie żyć własnym życiem, to zrobią. I jeżeli to jest samo w sobie dobre, bez tak wynaturzania i zmieniania, to wtedy ma potężną siłę, bo ona ostatecznie trafi z tych mediów społecznościowych na telefony komórkowe i w końcu ktoś z nich dotrze z tym telefonem komórkowym do taty, mamy i pokaże na tym telefonie babci. Tak?
To więc, co, dobrze jest się przebrać za rycerza?
Okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak, nawet jeśli robi to profesor prawa międzynarodowego, skutek zamierzony został osiągnięty w sposób, że tak powiem, godny pozazdroszczenia.
Ale widzi pani, tu pani trafia w coś bardzo cennego. To zrobił profesor prawa międzynarodowego. Tego by nikt nie zrobił, ktoś, kto ma, no nie jest profesorem, bo zaraz by uważał, że to jest poniżej jego godności. Tak, niech pani zwróci uwagę, że
trzeba mieć sporo dystansu do siebie.
Dokładnie, trzeba mieć poczucie własnej wartości. Bill Gates występował w trampkach. Zobaczcie, jak się nosił Steve Woźniak i tak dalej. Najbogatsi ludzie i tak dalej, skromni i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że oni nie musieli zakładać szat na siebie, żeby wszyscy mieli do nich szacunek, bo wszyscy wiedzieli, że to są wspaniali ludzie.
To jednak trochę inny poziom estetyki. Ten spot rycerski był daleki od takiego poziomu. Natomiast trafił rzeczywiście tym, że oto plakatowy profesor potrafi przemówić język i sposobem, który trafił do elektoratu głosującego,
odwrotnie.
Niekoniecznie
profesorskiego, reklamówkę...
a wręcz przeciwnie, nie profesorskiego. O to chodziło.
I odwrotnie, że tak powiem. Weźmy reklamówkę posła Krzysztofa Jurgiela, gdzie on się w ogóle nie pokazywał, ale pokazał świetnie przekrój europejski, że trafia do różnych rodnych środowisk i ta próba zabawna wymówienia jego nazwiska, biorąc pod uwagę, że jest albo Jurgiel, czyli przez Y, albo jeśli przez J, to Jurgiel. Wszyscy próbują to wymówić, łamią sobie język. 15-20 sekund i wszystko.
No właśnie, bo taki dobry spot, nawet jeżeli on jest śmieszny, nawet jeżeli on jest taki właśnie z tym rycerzem i tak dalej, to one, te spoty mają moc przekazu, jeżeli one sobie skupią jakieś bardzo ważne symbole, prawda? Rycerz, krzyżak i tak dalej, to niezależnie od tego, jak będziemy to intelektualnie obrabiać, to już jest przekaz.
A poza tym powielany przekaz, to idzie, żyje własnym
nasze
życiem.
Trudne nazwiska, prawda? No to też jest problem. My wiemy, że to jest problem dla Europy, bo patrzcie, no męczcie się, ale będziecie musieli z nami być, bo my jesteśmy w Europie ważnym graczem i tak dalej, więc dobrze by było.
Posłuchajcie na mnie, żeby Junker sobie ten język złamali, nie?
Dokładnie. A najlepiej to się uczy języka polskiego, bo my mamy kłopoty z angielskim. Taki meta przekaz.
To teraz
no,
właśnie
staramy się nadrabiać.
Spróbujmy ocenić kampanię właśnie i także propozycje programowe, no bo można mieć takie ogólne zastrzeżenia do działalności Koalicji Europejskiej, że mało było propozycji, że za dużo było ogólników, że te propozycje były niewiarygodne. W przeciwieństwie do Koalicji Rządowej, zrobimy to i poszło.
No ale to chyba też punktem wyjścia będzie to, o czym przed chwilką w przerwie rozmawialiśmy, że PiS szedł do wyborów jako monolit, a koalicja była koalicją złożoną trochę na prędce, trochę w ostatniej chwili.
Trochę rozpaczliwie.
Trochę desperacko może. I chwała za tą desperację, bo to jest też, należy się słowo uznania za to, że no, nikt się do końca nie poddał i te ruchy zostały wykonane. Natomiast strategia nie okazała się strategią szczęśliwą, bo trudno o spójny przekaz postulatowy, jeżeli
od PSL-u do
Nowoczesnej, tak? I z fragmentem SLD, które wykorzystało to chyba w najlepszy sposób.
I to jest pytanie takie, po co w ogóle coś takiego powstało? I dlaczego w tej koalicji przez siłą wiodącą jest PO? Otóż to PO miało niezwykle silną potrzebę przełamania pasy. Grzegorz Schetyna powiedział wprost, 1% więcej to już będzie sukces, bo wtedy powiemy, no wreszcie się skończyło, możemy zacząć nowy
odbiliśmy etap,
się od dna i tak dalej, i tak dalej. I dlatego był gotów zapłacić tak dużą cenę, albowiem te ugrupowania jak SLD czy PSL, startując samodzielnie, nie dostałyby żadnego mandatu. Więc jeżeli on im powiedział, słuchajcie, to weźcie się, przyłączcie do nas, to jakoś tak w sumie uściubimy tę wielką frekwencję, to nie powiem, no dobra, dlaczego nie? 3 mandaty, 2 mandaty, jedynki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. On poszedł na to. I gdyby rzeczywiście było tak, że ten wynik byłby wyrównany, albo nawet 1% więcej uzyskałaby Platforma.
Czyli niewielka różnica.
Tak, to byłby gigantyczny sukces, prawda, bo okazałoby się, że pieniądze wydane w postaci mandatu się opłaciły, ale tutaj wykonanie, czyli ta egzekucja tego wspaniałego planu
legła
w gruzach. Ale teraz ten wynik coś uświadomił obu stronom. Bo teraz o co będzie szła gra w wyborach parlamentarnych? Otóż ta gra będzie szła o większość konstytucyjną. Czyli pytaniem zasadniczym kampanii parlamentarnej będzie taka, czy nasze społeczeństwo jest gotowe dać większość konstytucyjną PiS-owi i jakie środki będzie zdolna uruchomić koalicja, no, europejska
opozycja.
Może nie, ale szeroko rozumiana opozycja, żeby zniechęcić do tego rodzaju społecznej decyzji. I teraz tak, co może zrobić PiS? Więcej pieniędzy rozdać, to już nie będzie działało. Może powiedzieć, że teraz nam większość, bo on będzie musiał powiedzieć tak, a po co nam jest potrzebna większość konstytucyjna? No co chcemy zrobić? Skoro jest tak dobrze, ile lat będziemy, że tak powiem, odwoływać się do przeszłości i porządkować? Efekty działania komisji parlamentarnych, powiedzmy, są mizerne, bo to, co te komisje parlamentarne ustaliły, to publicystyka już dawno wiedziała. I jak nie wiedzieliśmy, jak było, to dalej nie wiem, jak było. No więc teraz można powiedzieć tak, no to potrzebna jest nam zmiana konstytucji i tak dalej, bo reformy zostały zatrzymane, zablokowane, no i nic nie możemy w zasadzie, prawda? No więc to będzie debata i to dopiero postawi na ostrzu noża no, kwestie ustrojowe. Bo do tej pory takie gadanie pod tytułem łamanie konstytucji, praworządności i tak dalej, mogą nagle się okazać problemami pozornymi, dlatego że jak PiS zmieni konstytucję, to nie na taką, którą będzie łamał. tylko na taką, która będzie legitymizowała kierunek przemian, kierunek reformy prawa i tak dalej, i tak dalej. Także oto będzie bardzo poważny bój. Jedna strona będzie musiała wyraźnie uzasadnić, po co jej potrzebna jest większość konstytucyjna i co więcej, będzie musiała mieć konstytucję. A gdzie jest konstytucja PiS-u? Nie ma.
Ja znowu w takim scenariuszu zakładamy pozytywną jednak prognozę, że zaczniemy rozmawiać o sprawach ważnych i że obie strony zaczną rozmawiać o sprawach ważnych. Nie wiem, z czego wynika mój pesymizm w dzisiejszej rozmowie, ale ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że to się nie zdarzy do jesieni jeszcze. Że do jesieni dojedziemy na
emocjach,
które są. Na 500+ na pierwsze dziecko, na 13 emeryturze, na tym, że te wypłaty 500+ na pierwsze dziecko akurat na jesieni pójdą tak z wyrównaniem w wielu wypadkach, na obietnicy podniesienia płacy minimalnej. Jeszcze to będą te główne argumenty. Ja mam nieodparte wrażenie, że debata ustrojowa o sądownictwie, o rządach prawa, to nie są tematy, które elektorat
uwagę
PiS-u chce
na jedną rzecz. Gdybyśmy tak modelowo ujęli, z jednej strony mamy PiS, który ma załóżmy 40% poparcia, z drugiej strony PO 20% poparcia i malutkich koalicjantów, prawda? No to gdyby próg wyborczy odciął te skrzydełka malutkie, to parytet podziału głosów będzie taki, że właśnie większość konstytucyjną uzyska PiS. W takim razie utrzymanie koalicji europejskiej pod jakąś inną nazwą może być motywowane tylko i wyłącznie tym, że musimy przeciwdziałać temu, żeby skrzydełka małych ugrupowań zostały wycięte, żeby nie dopuścić do większości. I teraz niezależnie od tego, czy nasze społeczeństwo jest zdolne się nauczyć, zainteresować i tak dalej, strona koalicji europejskiej ma strukturalny przymus do tego, żeby powiedzieć wprost, dlaczego mamy być razem, bo nie chcemy dopuścić do tego, żeby PiS miał większość.
Ale chyba razem nie będzie, ale razem nie będzie, bo już PSL powiedział, że eksperyment pod nazwą Koalicja Europejska skończył się 26 maja.
Targują się chłopy.
Targują.
Jeszcze za świeżo.
No właśnie, ale tu zapytam o doradców, bo patrząc na działania, no, mam wątpliwości spore o tak zwane, jeśli chodzi o opozycję, o zaplecze intelektualne, bo w przypadku rządu i tego, co klasa rządząca czym dysponuje, no należy wnosić, że ta strona była lepsza, czyli rządowa, w porównaniu do strony opozycyjnej, która nie zdefiniowała celów po zakończeniu kampanii, zaczyna obrażać elektorat i tak dalej, tak jakby się świat skończył na wyborach 26 maja.
Jeśli mogę, bo trochę mam doświadczenia w pracy na różnych frontach, przy różnych ideologicznych orientacjach. No poza takim już skrajnym, ale w tym samym...
Skrzydełek pan nie lubi, tak?
Otóż problem polega na tym, że to nie eksperci są słabsi czy gorsi, bo chociaż to oczywiście można mieć swoje gwiazdy i tak dalej, to jest kwestia dyscypliny polityków. Innymi słowy, jeżeli ma pan dobrą nawet grupę ekspertów, które wymyślają wspaniałe rzeczy i pan przedstawia, mówi tak, to trzeba robić, a tego nie wolno robić, to ma pan zbiór polityków, który każdy gra z nich, oczywiście tak, w jednej drużynie, ale też na swojej i tak dalej. I jeśli nie mamy dobrze zdyscyplinowanego obozu, gdzie jest jeden przywódca, gdzie jest sprawna komunikacja, gdzie nie ma niejasności, gdzie nie ma właśnie konfliktów na tle utarcia się na listach, prawda? A tu wyskoczy Cimoszewicz, palnie coś takiego, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, czyli to powoduje, że nawet jak masz świetnych ekspertów, to się wszystko może rozmyć, rozjechać i to spaprzą sami politycy.
Kwestia przywództwa.
To jest kwestia przywództwa.
Znaczy w dużej mierze właśnie i też w kontraście ogromnym pokazały te ostatnie wybory, że niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od tego, co mówi ten przywódca, ale jak mówi i jaki ma odbiór i odsłuch, to jest...
Jak trzyma dyscyplinę.
Charyzma przywódcy, to historia pokazuje wszystkich wyborów i światowych ruchów, że jest to argument słyszalny i naród... tego głosu słucha. A ten a głos po jednej stronie jest silny, a
wie,
po drugiej...
co mówić, bo społeczeństwo chce tego słuchać.
I tutaj jest jeszcze jedna składowa. Ona tak tam trochę ucieka na bok. To jest kwestia, na ile taka, nie wiem, program, kampania jest rzeczywiście motywowany politycznie, a nie tylko trikami marketingowymi i sondażami. Bo od tego to są fachowcy, policzą i tak dalej. Natomiast są takie momenty, gdzie trzeba powiedzieć, co zrobić, prawda? I jeżeli tego przywództwa nie ma, to się rozładzi w takiej, właśnie rozładzi się to w takiej sytuacji, że patrzą na te procenty, na te sondaże i tak dalej. A przywódca może powiedzieć tak, dzisiaj są sondaże takie, a ja powiem to i zobaczycie, że jutro sondaże
będą. Bo wiem, bo jestem tu długo, znam ten system, widzę to od lat. A w koalicyjnym układzie, kiedy powinien być jeden przywódca i on jest, ale on musi słuchać przywódców koalicjantów.
Tego nie mogę powiedzieć, bo tego obrażę, tamtego nie mogę powiedzieć.
Znów jest ten obraz rozmyty i to jest kwestia klarowności.
Ma pani rację. I tutaj również czynnikiem strategicznym jest czas reakcji. Ja pamiętam ze swoich doświadczeń biznesowych, kiedy uczestniczyłem w takich negocjacjach, jakiś z bardzo ważnym przedstawicielem zachodniego koncernu, ale miałem konkurenta w Polsce, gdzie to był właściciel firmy, a ja byłem tylko i wyłącznie przedstawicielem pewnego konsorcjum. I on mógł podejmować decyzję natychmiast, a ja musiałem się randzić, konsultować i tak dalej. I zawsze byłem ten jeden dzień do tyłu. I przegrali właśnie dokładnie na tym. Czyli szybkość reakcji. A kampania ma to do siebie, że są ciągłe kryzysy, prawda? No bo to jest taka sytuacja napięcia, gdzie strony nas wszyscy nas obserwują, tylko czekają, aż się potkniemy. No i się potykamy czasami, prawda? I teraz co zrobić? Poczekać, przeminie, nie minie, prawda? Nie wiadomo.
Próbować przemilczeć
i paradoksalnie ten zarzut, że w PiS-ie jest gdzieś tam to centrum władzy w apartamencie takim czy innym, przy takiej czy innej ulicy, co może oburzać na pewnym poziomie, dokładnie okazało się strategicznie właściwym ruchem, bo decyzje zapadały szybko, były jasne w przekazie, były konsekwentne. Oni PiS nie zwracał uwagi na tych, którzy... On nie chciał już przekonywać bardziej tych, którzy są nieprzekonani. On chciał zwiększyć liczbę tych, którzy są z tego samego środowiska, a którzy jeszcze nie poszli do głosowania i wciągnąć ich w tą zabawę.
Tutaj jeszcze jeden element. Nawet jeśli jest tak, że mamy silnego przywódcę i on podejmuje szybko decyzję, to nawet taki przywódca się myli. Ale nikt do niego o to nie ma pretensji, nie ma dyskusji, nikt na błędzie przywódcy nie będzie robił własnej drobnej polityki. Natomiast jak w takim zespole...
Tak.
Jeden z liderów zrobi błąd, natychmiast wszyscy mówią, o, mamy go, prawda?
Winston,
mamy go i robimy swoje,
Winston
prawda?
Churchill mówił, panowie, może ja nie zawsze mam rację, ale ja się nigdy nie mylę.
Pięknie powiedziane.
I za chwilę spróbujemy przewidzieć, co będzie się działo jesienią. Ja wiem, że mamy wiosnę, ale porozmawiajmy o jesieni. Jak to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, przełoży się na wybory parlamentarne? Jak państwo przewidujecie?
Biorąc pod uwagę prognozę pogody, to maj był raczej jesienny niż wiosenny. A w związku z tym chyba anomalia już tutaj się zaczynają.
No przymrozki mają być na zachodzie Polski dzisiaj
więc,
w nocy.
No więc wszystko staje na głowie i tak samo jest z naszym... ciągiem politycznym. I...
Przewidywanie w polityce to jest taka strasznie niebezpieczna rzecz, ale pokuszę się o takie przewidywanie. Jeśli założę, że za tą koalicją obywatelską stał ten właśnie strategiczny plan, żeby nie dopuścić do takiej potężnej asymetrii i przewagi PiS-u, żeby on nie zdobył tej większości konstytucyjnej, to jeżeli teraz będziemy chcieć zlepić takie szerokie koło, to oczywiście będziemy musieli dać im jakąś jeden abstrakcyjny cel, bardzo ogólny. W tym przypadku była walka z polexitem, prawda, dopóki to się nie zawołało. No teraz można wtedy pomyśleć sobie teraz tak, zmobilizujmy się wokół idei zatrzymania PiS-u przed sięgnięciem po władzę absolutną. No to jest hasło ogólne, bardzo ogólne. To nie ważne, czy jesteś lewak, czy jesteś taki, śmaki, owaki, prawda? Ale zobacz, to jest zagrożenie. Sięgną po władzę konstytucyjną.
Ale pan elektoratu w ten sposób nie kupi posługiwania się tak abstrakcyjnymi celami. Z punktu widzenia wyborczego niewiele skutków przyniesie. Stąd pytanie o odwoływanie się, bo już mamy... podchody pod wybory krajowe, podniesienie pensji minimalnej. To jest o 200 zł podniesienie. To oznacza, że każdy mało zarabiający, a takich jest połowa Polaków, bo około, jeśli medianę dochodową weźmiemy pod uwagę, to połowa Polaków ma dochody góra 3000 zł brutto miesięcznie.
No tak, ale...
I podniesiemy o te 200, to znaczy, że daliśmy ludziom mało zarabiającym 13-14 pensję. Proste.
Ale to proste i nawet ja bym się zatrzymała po dwóch pierwszych pana zdaniach, bo przekaz władzy rządzącej jest taki, my znowu będziemy myśleć o tych, którzy mają najtrudniej. My znowu jesteśmy w stanie zacisnąć pasa i coś wam dać. I o żadnej medianie nikt nie będzie dyskutował, bo nie będzie takiej potrzeby. Wystarczy, żeby jasno i klarownie dać, złożyć polityczną, a zatem obietnicę, z której no, nie podpiszemy, tak, odpowiedzialnością majątkową się pod taką obietnicą, która jednak napędzi ten system wyborczy. I to się tak skończy.
Zgoda. Ja tutaj nie byłbym takim minimalistą, bo odpowiedzią, bo to jest taka to narracja, no dobrze, chcemy mieć władzę. Tutaj w zasadzie wybory te europejskie pokazały, że potencjał mamy ogromny, że w zasadzie większość konstytucyjna jest w zasięgu ręki. Pytanie jest takie, czy nam potrzebna jest nowa konstytucja? Czy porządek prawny, ustroju, w którym funkcjonujemy, jest okej i tak dalej, i tak dalej. Otóż powracają te problemy bardzo wyraźnie. I teraz PiS może powiedzieć tak, jeżeli chodzi o ten wariant socjalny, może powiedzieć tak, słuchajcie, musimy tak fundamentalnie prawo zmienić, żeby te wasze zdobycze socjalne już wam nikt
zostały.
Nie oddał,
zostawił
i tak dalej. I dlatego musimy mieć większość konstytucyjną i tak dalej. Jeśli widzicie, że jest cały czas problem z reformą sądownictwa i tak dalej, no to musimy mieć większość konstytucyjną. Jeśli jest kwestia związana z naszą jakąś tam suwerennością i tak dalej, no gdzie jest źródło prawa i tak dalej, to musimy uchwalić nową konstytucję.
Gdzie tak jak Niemcy zapiszemy, że nasze prawo jest ważniejsze
jest
od europejskiego.
I to powoduje, jeżeli taki przekaz pójdzie, czy taka myśl się narodzi, że tak trzeba uzasadnić większość
konstytucji. Nie ma, ale wyrok sądu konstytucyjnego
no więc właśnie,
jest.
Tak.
To stawia drugą stronę pod tytułem, dlaczego my mamy, czy dlaczego i jak mamy działać, żeby nie dać tej możliwości stronie pisowskiej. I te wszystkie kwestie socjalne, o których mówicie, one będą elementami gry, ale idea naczelna jest taka, idziemy po władzę, idziemy po to, żeby dokończyć reformę ustrojową i tak dalej, a tamci zobaczcie. No i tutaj już mamy te stare
tego. Prawda jest taka, że w budowaniu strategii na jesień w lepszej sytuacji kategorycznie jest partia rządząca. Z silnym wynikiem w europejskich wyborach, z podniesieniem frekwencji, z argumentem, zobaczcie, poszło 45% na wybory, podnieśliśmy frekwencję, zrobiliśmy lepszy wynik, dajcie nam działać razem, a wam też będzie lepiej. I w zasadzie wokół tego można zbudować
całą strategię. I tutaj postawmy kropkę, będziemy czekali na ową jesień, zobaczymy jak ta kampania się rozwinie i jakie będą jej efekty. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Izabela Kraśnicka oraz profesor Jan Poleszczuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.